O, konferencja nie będzie cała nagrana, ale zaczniemy może od tego momentu. Jestem przekonany, że 98% z Was źle postrzega królowanie Maryi. Bo zobaczcie, kiedy my myślimy o królowej, to kim my myślimy najczęściej? Myślimy o żonie króla, prawda? Tak jak na przykład królowa Elżbieta była żoną króla, no to mówiliśmy do niej królowa. Kiedy spojrzymy w Pismo Święte, zobaczcie, jest trochę inaczej. Kiedy obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, śpiewamy taki psalm. Stoi królowa po Twojej prawicy. W tym psalmie są też takie słowa, które mówią, że do króla prowadzą panny z radością i w uniesieniu, a królowa w złocie z Ofiru stoi po jego prawicy. Czyli kto jest tą królową? Ta kobieta, która ma właśnie za niego wyjść, czy królowa stoi obok? Zobaczcie, w tradycji żydowskiej królową nie była żona króla, dlatego że żon król mógł mieć wiele. To może się zatrzymamy przy przykładzie króla Dawida. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale według tradycji król Dawid miał ponad 500 żon. W tradycji żydowskiej królową była matka króla. Zobaczcie, Maryja jest matką Chrystusa. Kiedy czytamy Pismo Święte, czytamy króla Dawida, historię króla Dawida, to widzimy, że jego żona Batrzeba, wtedy kiedy widziała króla, kiedy on obok niej przychodził, to ona musiała klękać przed nim na kolano i mówić do niego: mój panie. Natomiast wtedy, kiedy król Dawid zmarł, kiedy na tron zasiadł jego syn Salomon, ten najmądrzejszy, to wtedy król kłaniał się przed swoją matką, to Salomon kłaniał się właśnie przed królową. I w drugiej Księdze Królewskiej jest taki fragment nawet, który mówi o tym, że wtedy, kiedy wchodziła do sali królewskiej królowa matka, to wtedy stawiano obok tronu króla drugi tron dla królowej matki, która nosiła w tradycji żydowskiej taki tytuł Gewira, czyli Wielka Pani. I Wielka Pani miała wtedy decydujące słowo w chwilach, kiedy króla nie było. Kiedy król na przykład wyjechał na wojnę, wszystkie decyzje polityczne zależały od Gewiry, zależały właśnie od królowej matki, od matki króla. I każdy, kto chciał sobie wyprosić wstawiennictwo u króla, kto chciał mieć zapewnione to, o co prosi, to najpierw wstawiał się u Gewiry, aby ona właśnie za nim orędowała u swojego syna. Znowu w II Księdze Królewskiej, dobrze pamiętam, jest taki fragment, kiedy Adoniasz, to był brat przyrodni Salomona, był właśnie synem króla Dawida, ale z innej matki, przyszedł właśnie do Batrzeby prosić ją o pomoc. I wtedy, ona, jak on wchodził, to Batrzeba zapytała go: czy twoje przybycie oznacza pokój? Pokój. Chcę, żebyś wyprosiła u swojego syna, aby Abiszaj Szumenitka została moją żoną, bo wiem, że król niczego tobie nie odmówi. Król nigdy nie odmawiał królowej matce. Czyli zobaczcie, to, że my nazywamy Maryję królową, to nie jest coś, co sobie wymyśliliśmy. To dlatego, że król Jan Kazimierz złożył śluby lwowskie, nazwał Maryję właśnie królową Polski, ale to ma bardzo głębokie zakorzenienie biblijne, że królowa jest najpotężniejszą orędowniczką. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, kiedy jest na przykład ikona Matki Bożej Częstochowskiej albo ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, to zawsze są one przedstawione w taki sposób, że Maryja ma na swoim lewym ręku Syna Chrystusa, czyli ona stoi po jego prawicy i to jest widoczne zwłaszcza na obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, że ona mu coś szepcze do ucha, że jest nad nim pochylona. Dlatego my wierzymy we wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, bo wiemy, że ona nieustannie się za nami wstawia, a Syn jej niczego nie odmówi według właśnie tej tradycji biblijnej. I wiecie, mamy dowód w Piśmie Świętym na to, że Pan Jezus właśnie tak swoją matkę honorował jako tą królową, której niczego nie odmawiał. Nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, że jest taki moment w Ewangelii, który wszyscy doskonale znamy, w którym Maryja wprost sprzeciwiła się Panu Jezusowi i On jej posłuchał. Wiecie, jaki to jest moment? To jest wesele w Kanie Galilejskiej. Tutaj księża, myślę, mogą potwierdzić, bo czasami my to różnie czytamy. kiedy Maryja przychodzi do Pana Jezusa i mówi do Niego: Synu, nie mają już wina. To On do niej mówi: czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Niektórzy tak to zaznaczają, jakby tam był znak zapytania. Czy tam jest moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Tam nie ma znaku zapytania. Spytajcie księży. Tam jest kropka. Czyli Pan Jezus mówi do Maryi: czy to jest moja lub Twoja sprawa, niewiasto? To nie jest moja sprawa. A Maryja co mówi? Wy Go nie słuchajcie, zróbcie wszystko, co On Wam powie. I wtedy każe tym właśnie sługom przynieść te dzbany pełne wody, które Pan Jezus przemienił w wino. Ale On to zrobił nie na prośbę Maryi, ale zrobił to na jej rozkaz. I to, co teraz mówię, to nie jest moja interpretacja, żebyście wiedzieli. Byłem kiedyś na takiej kapitalnej konferencji księdza profesora Waldemara Chrostkowskiego. To jest jeden z najbardziej poważanych biblistów, sercanin, który miał właśnie kiedyś konferencję na Kulu i o tej sytuacji opowiadał. I on miał kapitalną właśnie tezę na to, jak to wyglądało i dlaczego Maryja w ten sposób zareagowała. Pierwsza sprawa jest taka, że zobaczcie, my wiemy, że według profesora Chrostkowskiego, że na wesele w Kanie Galilejskiej Maryja była zaproszona jako gość. On tutaj się troszeczkę się z tą sceną nie zgadza, z tą interpretacją. Mówi tak, że Maryja najprawdopodobniej musiała być krewną którejś ze stron tej pary młodej, która była zaproszona jako taka pomoc kuchenna. Wiecie, jak to kiedyś było, czasami jak się wesela organizowała lub pierwsze komunie święte, no to wtedy ciotki przyjeżdżały wszystkie. Jedna robiła leguminę, druga kręciła mięso, trzecia robiła jakieś jeżyki, takie były z galaretką. Nie wiem, czy pamiętacie, teraz już się tego nie robi, ale kiedyś tak ciocie wszystkie robiły. I najprawdopodobniej Maryja była na tym weselu, żeby właśnie w ten sposób pomóc. Ale, że no właśnie, wypadało ciocie zaprosić z kimś, a wiadomo, że Józef już wtedy nie żył, więc zaprosili też Jezusa. Kiedy weźmiemy do ręki Pismo Święte, zobaczymy, to jest taki moment, że Pan Jezus właśnie szedł od świętego Jana Chrzciciela po powołaniu swoich uczniów. Czyli On przyprowadził ze sobą jeszcze 12 chłopa. I według interpretacji księdza Chrostkowskiego było tak, że kiedy Pan Jezus ze sobą przyprowadził jeszcze 12 spragnionych ludzi, bo oni szli od Jana Chrzciciela tam prawdopodobnie przez tydzień, to wtedy wypili młodym całe wino. I wtedy Maryja mówi: słuchaj, to jest Twoja wina, że tych, których Ty tu ściągnąłeś, oni wypili to całe wino i teraz młodzi mają problem. Bo jeżeli według tradycji żydowskiej komuś zabrakło wina, no to to znaczyło, że to im zwiastowało pewne niepowodzenie. Oni przez siebie będą mieli nieszczęśliwe życie. Ty sprowadziłeś na nich nieszczęście, to Ty ich teraz uratuj. I ona mówi: Ty masz to zrobić. I wtedy Pan Jezus właśnie na polecenie Maryi, zobaczcie, dokonał pierwszego znaku. Bardzo ciekawa interpretacja, mi się ona bardzo podobała. I zobaczcie, stąd się bierze nasze zaufanie do Maryi jako do Królowej, bo my wierzymy, że Maryja naprawdę wyjedna nam wszystko u swojego Syna, o co naprawdę szczerze będziemy ją prosili. Maryja jest potężną orędowniczką i to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, że idziemy do Maryi Królowej, najpotężniejszej orędowniczki u Boga. Jeżeli mamy ważne intencje, ważne prośby, właśnie z taką wiarą w to, że ona jako Gewira jest w stanie nam naprawdę wszystko u Boga wyjednać. To jest pierwszy tytuł Królowej Pomorza. Drugi tytuł, o którym powiedział do nas dzisiaj właśnie ksiądz proboszcz, mówił, że ona jest Matką Jedności. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że na odpust Matki Bożej Piaseckiej zawsze chodzi się po święcie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Kto z Was był 8 września w kościele, to zauważył, że pomimo to, że świętowaliśmy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, to Ewangelia była o czym? Ewangelia była właśnie o świętym Józefie. O tym, że przyśnił mu się anioł i mówił, że nie bój się wziąć do siebie Maryi, swojej małżonki. Zobaczcie, że historia Maryi rozpoczyna się od momentu zwiastowania. W Piśmie Świętym nic nie ma o Joachimie, o Annie, o dzieciństwie Matki Bożej. To, co o nich wiemy, to wszystko wiemy z apokryfów, czyli z tych ksiąg, które nie zostały oficjalnie do kanonu włączone. Ale dla nas, jako dla chrześcijan, to jest bardzo ważny szczegół, że w święto narodzenia mówimy właśnie o właściwie o zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panny. Dlaczego? Bo to nam pokazuje, że zobaczcie, historia zbawienia naszego, historia Maryi zaczęła się od momentu zwiastowania, czyli od tego momentu, kiedy ona świadomie zaczęła współpracować z wolą Boga. Dlaczego to jest dla nas takie ważne? Zobaczcie, że historia naszego zbawienia rozpoczyna się od tego momentu, kiedy my świadomie zaczynamy współpracować z wolą Boga. Tutaj Kościół bardzo mocno to podkreśla. Zobaczcie, że jest różnica między zbawieniem a odkupieniem. Odkupieni zostaliśmy wszyscy przez śmierć Chrystusa. Ale zbawienie, to czy będziemy zbawieni, czy nie, to zależy od nas. Od tym, czy będziemy z Panem Bogiem w ciągu życia współpracować, czy będziemy chcieli według Jego zasad żyć. I zobaczcie, jaki tytuł ma Maryja. Maryja nie ma tytułu współzbawicielki, ale ma tytuł współodkupicielki, bo ona się zgodziła na to, żeby przyjąć na świat, wychować naszego odkupiciela. A zbawienie będzie już zależało od nas. I teraz zobaczcie, czego uczymy się od Maryi, jeżeli chodzi o to nasze zbawienie. Pierwsza rzecz jest taka, że Maryja uczy nas, że nie ma wolnych wyborów, które nie ciągnęłyby za sobą konsekwencji. Zobaczcie, Maryja, kiedy przyszedł do niej archanioł Gabriel, ona była świadoma tego, jakie jest prawo żydowskie. Ona wiedziała, że jeżeli powie, że jest w stanie błogosławionym, a nie będzie potrafiła wskazać ojca, to będzie groziło jej ukamienowanie. Ona zgodziła się w tym momencie na śmierć, ona zgodziła się na odrzucenie, ona zgodziła się na wszelkie konsekwencje tego, co szło za jej fiat. I zobaczcie, że u nas jest dokładnie tak samo. Jeżeli my świadomie podejmujemy jakąś decyzję, to musimy się zgodzić zawsze na konsekwencje tej decyzji. Na przykład psychologia mówi o czymś takim w życiu człowieka, jak decyzje życiowo doniosłe. To jest na przykład moment wyboru powołania. Większość z was tutaj jest rodzicami. I wiedzieliście doskonale, zobaczcie, że kiedy decydujecie się na to, żeby Panu Bogu zawierzyć swoje małżeństwo, swoją rodzinę, to za tym będą szły bardzo konkretne zadania, bardzo konkretne konsekwencje. To już nie będzie takiej wolności. Ja będę musiała jako matka oddać czas swojemu dziecku. Ja będę musiała wspólne decyzje podejmować razem z moim mężem. Będę musiał podejmować decyzje wspólnie z moją żoną. Kiedy dziecko się pojawi, to już nie będziemy mieli dla siebie tyle czasu, tylko może noce będziemy musieli zarywać, żeby dzieckiem się zająć, jak ono zachoruje. Będziemy musieli wspólnie działać tak, żeby zbudować nowy dom i się na to pisaliście. My jako księża, zobaczcie, wybieraliśmy, widzę tutaj właśnie z przodu, że jest z nami siostra zakonna, dopiero zauważyłem teraz. No, myśmy się decydowali, zobaczcie, na oddanie życia Panu Bogu w sposób zupełnie wolny. Nikt nas nie zmuszał. Ale my jesteśmy świadomi tego, że za tym idą bardzo konkretne zasady. Że nie będziemy mogli mieć rodzin, że nie będziemy wychowywać dzieci, że nasze życie będzie podporządkowane pod rytm wspólnoty, pod rytm parafii, do której będziemy posłani i myśmy się na to zgodzili. Ale wybór, zobaczcie, był wolny. I na tym polega dojrzałość podejmowania decyzji. Zobaczcie, nie ma w życiu człowieka takich decyzji wolnych, które nie ciągnęłyby za sobą konsekwencji. Od tego się uczymy od Maryi. Bo my najczęściej, kiedy mówimy, no jak chcę być człowiekiem wolnym, no to z tyłu głowy gdzieś nam chodzi, hulaj dusza, piekła nie ma, sobie będę żył jak chcę. To nieprawda. Jeżeli chcę być naprawdę człowiekiem wolnym, to znaczy, że w sposób wolny podejmuję decyzję, która będzie skutkowała tym, że ja będę musiał żyć według konkretnych zasad. I zobaczcie, znowu idziemy w stronę Pana Boga. Myśmy wybrali, że chcemy razem z Nim iść przez życie. Kiedy przystępowaliście do sakramentu małżeństwa, potem kiedy oddawaliście swoje dzieci do chrztu, obiecywaliście, że wychowacie je w wierze katolickiej. Wiecie, dlaczego ja o tym mówię? Ja teraz wróciłem po 8 latach do katechezy i często się zdarza, że tak pytam, jak tam deklaracje, dlaczego z was tak mało, czy kto podejmował decyzję, sami chcieliście przyjść na religię, czy rodzice pod was podpisali. Najczęściej jest taki uśmiech, rodzice, jakbyśmy tu musieli być na siłę. I wtedy ja bardzo często tej młodzieży właśnie mówię, słuchajcie, A wiecie, że wasi rodzice w tym momencie, kiedy wysłali was na katechezę, to dotrzymują słowa, które złożyli Panu Bogu. Oni obiecali, że wasze życie tak będą prowadzić, żeby wychować was w wierze katolickiej. Że będą przez całe życie starali się dać wam Boga. Co później z tym zrobicie, wasza sprawa. Ale mówię, to, że oni w tym momencie tak was pokierowali, to oni chcą być wierni słowu, które dali. Zobaczcie, to, że tu teraz jesteście, to, że tu swoje dzieci teraz prowadzicie, jesteście wierni słowu, które daliście Panu Bogu. To była wasza wolna decyzja, żeby dzieci ochrzcić, żeby wychować się w wierze katolickiej, ale teraz konsekwencje, zasady, które za tym idą, zobaczcie, towarzyszą wam całe życie. Kiedy patrzymy właśnie na Maryję, to znowu czytamy między wierszami, co o Maryi pisze w Piśmie Świętym. Ona jest w Kanie Galilejskiej, ona jest pod krzyżem. Czytamy w Ewangelii, że ona Jezusowi na drodze po prostu towarzyszyła, że ona przy Nim była. Wiemy, że to bycie przy Jezusie nie było łatwe. Pamiętacie, kiedy na przykład do Pana Jezusa przyszli Jego krewni, znajomi, mówią: twoja matka, twoi bracia chcą się widzieć z Tobą. No, kto jest moją matką? Którzy są moimi braćmi? Maryja tam była. Ona to słyszała. I ten jej przykład tego trwania przy Jezusie, on nas właśnie w pierwszym mierze uczy tego, że właśnie ta wierność podjętemu wolnemu wyborowi, zobaczcie, prowadzi nas do świętości. To jest druga rzecz, którą chciałem wam powiedzieć. Jest jeszcze jedna rzecz. Taka, że zobaczcie, życie Maryi, te wybory wszystkie, które ona podejmowała, ona to wszystko rozważała w swoim sercu, ona się z tym nie kłóciła, ale musiała to robić w pewnym czasie swojego życia. Zobaczcie, każdy z nas otrzymał od Pana Boga czas. Czas, przez który ma być wierny podjętym decyzjom. Niektórzy z nas może chodzą już po świecie 10 lat, niektórzy 15, niektórzy 30, niektórzy 50, niektórzy 60, jeszcze pewnie więcej. I zobaczcie, że czas to jest jedyna rzeczywistość w życiu, której my nigdy nie będziemy w stanie powtórzyć. Pan Bóg dał nam bardzo konkretny czas na ziemi, żebyśmy my tutaj, powiedzmy, potwierdzając swój wolny wybór życiowy, żyjąc według zasad, które dobrowolnie przyjęliśmy, żebyśmy my mu pokazali, że nam na nim zależy. Śpiewaliśmy tutaj, jak skręciliśmy na Bielawki właśnie, taką piosenkę będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe. Przyjdzie Pan, z którym spotkamy się w Nowym Jeruzalem, spojrzy nam twarzą w twarz. Coś takiego w tej piosence było. I zobaczcie, że życie jest właśnie przygotowaniem do tego spojrzenia twarzą w twarz Panu Bogu. Nie wiem, czy tak na to kiedyś patrzyliście. Bo mówi nam teologia, że wtedy, kiedy my staniemy przed Bogiem, kiedy spojrzymy Mu właśnie twarzą w twarz, no to wtedy nie On nas będzie sądził, ale my będziemy się sami sądzili. I na czym to będzie polegało? Że Pan Bóg pokaże nam nasze życie i my, jeżeli, powiedzmy, w ciągu naszego życia, które kształtowaliśmy w sposób wolny, bo Pan Bóg nigdy do niczego nas nie zmusza. On zawsze się pyta, czy chcesz. I jeżeli potrafiliśmy w sposób wolny Pana Boga wybierać, to będziemy potrafili spojrzeć Mu w oczy i będziemy potrafili powiedzieć: tak, Panie, Ty wiesz, ja się potykałem, ja robiłem głupoty, robiłem błędy, ale Ty widziałeś, że ja Ciebie w życiu szukałem. Ale kiedy będę świadomie, dobrowolnie Pana Boga całe życie odrzucał, to nie będę miał odwagi, żeby twarzą w twarz Mu spojrzeć i powiedzieć, że teraz ja chcę iść do Ciebie. Czyli zobaczcie, sąd ostateczny będzie, czy tamto spotkanie twarzą w twarz będzie konsekwencją tych wyborów, które podejmowaliśmy tutaj na ziemi przez całe nasze życie. Zobaczcie, to jest niesamowicie ważna lekcja Maryi. I ja tutaj mam taki apel, zwłaszcza do młodzieży. Zobaczcie, taki czas się zaczyna, bardzo ważny dla was, nowy rok szkolny. Ja wierzę, że bardzo mocno w to, że macie swoje marzenia, że macie swoje plany na życie, że chcecie coś pięknego w swoim życiu zrobić. I pamiętajcie, że czas życia macie tylko jeden. Jeżeli, powiedzmy, ten czas, który Pan Bóg wam daje na to, żebyście rozwijali teraz swoje talenty, żebyście rozwijali swoje zdolności, zmarnujecie, no to później ten czas już się nie powtórzy. Później będą inne obowiązki, później będą inne zmartwienia, później będziecie zbierali owoce tego, co teraz posialiście. Dlatego ten czas, który teraz No właśnie otrzymaliśmy od Boga czas pielgrzymki, czas jakiegoś takiego przemyślenia. Chcemy właśnie na to spożytkować, żeby w Maryję się wpatrzyć, żeby zobaczyć w niej właśnie tą królową, która w momentach trudnych jest w stanie nam wszystko u syna wyprosić. Chcemy w niej zobaczyć właśnie tą matkę, która nam pokazała, że wierność podjętemu wyborowi jest zawsze związana z przyjęciem bardzo konkretnych zasad, żeby to budowało nasze życie. Chcę, żebyśmy ten czas, który Pan Bóg nam teraz daje, ten nowy rok szkolny, tego Wam życzę, żebyście wykorzystali do tego, żeby naprawdę swoje talenty rozwinąć, żebyście właśnie z tą Bożą pomocą mogli powiedzieć na końcu tego roku szkolnego: Panie Boże, myśmy ten czas, który Ty nam dałeś, dobrze wykorzystali. Myśmy rozwinęli ten talent, który w nas włożyłeś, bo mój talent nie jest dla mnie, moim talentem ja mam się dzielić z ludźmi. Ja teraz zrobiłem wszystko właśnie, żeby go rozwinąć. I niech nam na to Maryja, Królowa Jedności, Matka Jedności, Królowa dopomaga, żebyśmy właśnie nie marnowali czasu życia, żebyśmy nie bali się nigdy korzystać z jej przemożnego orędownictwa.